W studiu witam moich dzisiejszych gości, Karolina Nowicka-Tkaczyk i Edyta Karpińska z Łódzkiego Centrum Wielokulturowego, a właściwie to z Fundacji Koper Pomaga. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To najpierw tak wyjaśnimy, o co chodzi z fundacją, ale i z centrum. Z Fundacją Koper Pomaga myśmy się tutaj w studiu spotkali, ale to już było dobrych kilka miesięcy temu i to był zupełnie inny poziom pomocy, poziom zaawansowania pomocy dla Ukrainy. Dzisiaj Fundacja Koper Pomaga tworzy właśnie takie łódzkie centrum wielokulturowe, tak?
Tak, dokładnie. Fundacja wygrała konkurs i od sierpnia zeszłego roku prowadzi Łódzkie Centrum Wielokulturowe, które jest też punktem informacyjnym dla cudzoziemców w Łodzi, świadczy pomoc tak naprawdę w każdym zakresie, tak? I pomagamy znaleźć mieszkania, pomagamy zacząć, że tak powiem, no swoje pierwsze kroki w Łodzi, tak? Stawiać cudzoziemcom, ale też prowadzimy szereg działań kulturalnych, integracyjnych właśnie dla obcokrajowców, którzy tutaj do Łodzi spływają.
Bardzo szybko i bardzo dynamicznie wszystko się rozrosło, bo przecież zaczęło się od jednej szkoły i od takiej spontanicznej akcji, tak?
No tak, a skończyło się w ostatnim czasie na fantastycznej akademii, gdzie aktywizujemy, oczywiście w kooperacji z jednym centrum handlowym w Łodzi, gdzie aktywizujemy też osoby z zagranicy. I też jako właściwie prowadząca zajęcia, myślę, że śmiało mogę dodać, że są to najnormalniejsi, słuchajcie, ludzie tacy jak my tutaj, którzy po prostu chcieliby posmakować trochę tak zwanej normalności i też zacząć normalną pracę.
Jak tak wspominam sobie rozmowy, które odbywały się w tym studiu, bo ja wiem, w czerwcu ubiegłego roku, dajmy na to, to rozmawiało się o czymś zupełnie innym, o potrzebach, które dotyczyły uchodźców, ale potrzebach takich, których dzisiaj chyba już nie dostrzegamy. Co dzisiaj jest potrzebne tym, którzy dotarli do nas z Ukrainy i nadal tutaj są?
Dla mieszkańców tak naprawdę Ukrainy, którzy przyjechali do Polski, w tej chwili już minął ponad rok, tak, jak są w Łodzi, potrzebna jest normalność i stabilizacja. Większość z tych osób deklaruje jednak, że chce zostać w Polsce, tak, nawet na stałe. Oczywiście sytuacja na Ukrainie jest dość dynamiczna, natomiast no, myślę, że powrót tam nie będzie możliwy przez najbliższy czas, niestety. Oczywiście oni bardzo tęsknią, tak, za domami, ale niestety większość z nich na przykład nie ma już do czego wracać, tak? Więc pozostają nadal tu w Łodzi i próbują ułożyć sobie tutaj życie, tak jak my.
Czy my nadal jesteśmy na etapie takiej integracji społecznej, międzykulturowej właściwie?
Integracji to jedno, ale myślę też, że znajomość języka to jest chyba największa bariera dla osób, które przyjechały do nas z Ukrainy. I to jest też coś, na co my kładziemy duży nacisk, ale taki oczywiście w miękki sposób, żeby motywować te osoby do wyjścia trochę ze swojej grupy, do przebywania w częściej i w większej ilości też z Polakami, żeby jednak zaczęli mówić po polsku. Bo znowuż z tej perspektywy właśnie integracji, ale też aktywizacji zawodowej, to jest no, niezbędne, żeby ten język polski mieli opanowany. A jedyne ograniczenie, które mają, bo języki są tak do siebie, słuchajcie, podobne, ukraiński i polski, jedyne ograniczenie, które jest, to jest jedyne ograniczenie w ich głowach, tylko i wyłącznie. Po prostu muszą zacząć mówić i już.
Słyszałam, że to jest kwestia bardzo indywidualna i ktoś mi nawet powiedział, że nie da się tego wszystkiego załatwić systemowo, bo ci, którzy z Ukrainy przyjechali, trochę oczekują tego, żeby jednostkowo do nich podchodzić. Tak zupełnie indywidualnie, proszę, zaopiekuj się mną konkretnie, ja chcę się nauczyć tego języka polskiego, tylko pokieruj mnie, pokaż mi dobrą drogę. Ile w tym jest prawdy?
A ja myślę, że jest chyba odwrotnie. Myślę, że jednak oni się bardzo integrują też i łączą w takie dość duże grupy ukraińskie. Natomiast no my teraz mamy grupę prawie 20 osób na szkoleniu i oni bardzo, że tak powiem, aktywnie uczestniczą w tym. Każdy ma swoją historię, zupełnie inną tak naprawdę. Oczywiście te historie nam opowiadają, natomiast oni się też nawzajem motywują do tego, żeby się uczyć, tak? Żeby się starać bardziej. Więc myślę, że tutaj podejście indywidualne jest ważne, tak? Żeby zauważyć każdego człowieka. Natomiast, no jeżeli chodzi o edukację, rzeczywiście oni się w różny sposób, tak? Uczą, z różną szybkością. Natomiast też się wspierają nawzajem, tak? Podpowiadają sobie, sami ćwiczą między sobą ten język polski, więc też to jest dość istotne, żeby mieli takie wsparcie swoich rodaków.
Pani Edyto, co się kryje pod tym hasłem aktywizacja?
Dla mnie aktywizacja, ponieważ ja jestem praktykiem, to jest pokazanie im właśnie drogi, pokazanie im możliwości, bo okazuje się, że te możliwości, które mieli w Ukrainie, a te, które mają tutaj u nas w Polsce, to są zupełnie inne opcje i oni po prostu ich nie znają i są naprawdę bardzo otwarci, są bardzo chłonni na poznanie wszystkich sposobów na rozpoczęcie pracy, czy na otworzenie działalności, bo o takich osobach również myślę, że śmiało możemy powiedzieć. Więc fantastyczna grupa osób, które, tak jak powiedziała Karolina, chcą razem, bo jest im łatwiej w grupie, nawet niż indywidualnie, natomiast chcą razem coś stworzyć, tak żeby nie czuli się, bo oni nawet o tym mówią, że no nie chcą jakby tak być, nie chcą jakby, chcą od siebie coś dać, czyli nie chcą być pewnego rodzaju ciężarem, chcą wnosić wartość i my po prostu stwarzamy im takie możliwości. Myślę, że o te możliwości przede wszystkim chodzi.
Czy są takie branże, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród obywateli Ukrainy tutaj w Polsce?
Myślę, że cała branża rękodzielnictwa i obsługi klienta, czyli sprzedaż właśnie i rękodzielnictwo, to jest coś, czego w Polsce według mnie brakuje, bo my teraz rękodzieło oczywiście, czyli te do it yourself jest ta branża, natomiast takich typowych rzemieślników u nas w Polsce po prostu brakuje.
Bo nadal musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim mówimy o kobietach jednak.
Tak.
Ale mamy rodzynka. Tak, mamy jednego rodzynka.
Mamy jednego rodzynka, jednego pana też, ale w większości są to kobiety, w większości też są matki samotnie wychowujące dzieci, więc jest im jakby dodatkowo troszeczkę trudniej na tym starcie zwłaszcza, tak, żeby zacząć, żeby przełamać się po prostu, żeby wziąć jakby swój los we własne ręce. One bardzo dużo przeszły też, więc są, no dla mnie naprawdę, jak słucham tych historii pojedynczych, to aż mi się łza wokół kręci. Dla mnie są bohaterkami, tak, bo jednak nie jest im łatwo odnaleźć się w obcym kraju, zwłaszcza jak są tutaj same, tak, i one dlatego się też wspierają, łączą, no i myślę, że też mają duże wsparcie od nas, tak, więc to jest dość istotne.
To jest po prostu duża logistyka. Trzeba w pierwszej kolejności zapewnić opiekę dziecku. Dzieci chodzą do polskich szkół, ale to pewnie z tą chęcią do nauki po polsku też bywa różnie. Nie wiem, czy to też monitorujecie.
Wręcz powiedziałabym, że wszystkie mamy, nawet ja to zaobserwowałam na zajęciach, że część z nich świetnie pisze po polsku, właśnie z racji tego, że dzieciaki chodzą do polskich szkół, więc jeśli mają dwójkę, trójkę albo piątkę dzieciaków, to one już piszą po polsku, bo muszą im sprawdzać lekcje. Nie, więc jeżeli chodzi o tą integrację dzieci w Polsce, to myślę, że dzieciaki się szybciutko zaklimatyzowały. Większość z nich już mówi po polsku płynnie, więc z dziećmi myślę, że jest zdecydowanie mniejsze lepiej. Wyzwanie. Poza tym dzieci chyba nie mają takiej blokady w głowie. Dzieci jednak są bardziej otwarte, dzieci nie mają żadnych ograniczeń, po prostu robią i już. Natomiast też to, o czym Karolina wspomniała, historie też naszych uczestniczek Akademii, które wspieramy, no są rzeczywiście niektóre bardzo, powiedziałabym, no chyba mogę powiedzieć, trudne, specyficzne i nie dziwię im się, że mają pewnego rodzaju blokady. Natomiast my robimy wszystko, żeby im po prostu pomóc wystartować, bo one wszyscy powinny właściwie mówić, wszyscy mówią o tym, że chcieliby zacząć normalne życie tutaj w Polsce.
Czy przytrafiają wam się historie związane ze zniechęceniem, z taką rezygnacją, to znaczy z poczuciem, że nic się nie zmienia, wszystko trwa bardzo długo, mam na myśli sytuację wojenną, więc właściwie po co ja mam to robić, skoro przyszłość jest taka niepewna?
No właśnie chyba nie. Tak naprawdę możemy podziwiać ich za ten upór i za tą wiarę w to, że będzie właśnie lepiej. Bo takie informacje też dochodzą nas od osób we wschodniej Ukrainie, tak? Którzy wracają jednak na odbite tereny, ciągle odbudowują swoje domy, mimo że one są niszczone. Ciągle, każdego dnia starają się po prostu pokazać, że to jest ich ziemia i że oni tam wrócą, tak? Więc tutaj to samo jest podejście. Oni mają jednak kontakt ze swoimi rodzinami, wiedzą, co się na bieżąco tak dzieje w Ukrainie z pierwszej ręki tak naprawdę. I tutaj duch, że tak powiem, ich jest bardzo, bardzo mocny. Więc nie ma rezygnacji absolutnie. Myślę, że to jest tylko motywacja do tego, żeby robić więcej i lepiej.
To skoro już padło to hasło wschodnia Ukraina, no to musimy wspomnieć o tym, że tam też pomagacie, ale to znaczy, że jeździcie do Ukrainy nadal?
Tak, nadal jeździmy do wschodniej Ukrainy, może już teraz nie tak często, ponieważ te transporty są coraz większe, tak, więc tutaj wysyłamy już pomoc tirami. Teraz w ciągu kilku dni trafi pomoc do Chersonia też, który ucierpiał w wyniku powodzi, więc jedzie tam tir właśnie ze sprzętem medycznym też i z taką pomocą humanitarną. Natomiast nadal jeździmy do Charkowa, wozimy pomoc humanitarną tam. No i weszliśmy w taki projekt, który się nazywa Wyspy Dzieciństwa. To jest pomysł fundacji właśnie z Charkowa, która dostrzegła problem, że większość dzieci, ponieważ szkoły są zamknięte tam we wschodniej Ukrainie, ponieważ nie mają schronów, no po prostu spędza ten czas w domach, na podwórkach, często też bez rodziców, którzy no gdzieś tam jednak próbują zarobić jakieś pieniądze. No i te relacje, że tak powiem, rówieśnicze zostały dość mocno zachwiane, tak? Te dzieci już siedzą przez tak naprawdę pół roku same. I chcemy stworzyć takie miejsca w każdej małej miejscowości, które będą świetlicą, gdzie dzieci będą mogły przyjść na kilka godzin, zjeść ciepły posiłek, nauczyć się czegoś, wziąć komputer, połączyć się online z nauczycielem, tak, pobawić, porysować, pod okiem też opiekunów, po prostu aktywnie spędzić ten czas, no i być w tym gronie rówieśniczym, które jest tak naprawdę też ogromnym wsparciem dla tych dzieci.
To cała ta sytuacja brzmi jak taki ogromny regres, no bo nagle cofamy się do czasów, w których no właściwie nie ma tej szkoły, nie ma możliwości i właściwie nawet nie można wyruszyć nigdzie w poszukiwaniu tej wiedzy, w poszukiwaniu nauki, czy
no
czy
tak, no tak naprawdę no, nam nauka online się kojarzy oczywiście z okresem pandemii, tak, i dla nas było to proste, bo każdy otworzył komputer, połączył się przez internet i była nauka, tak? Natomiast trzeba pamiętać, że tam bardzo często nie ma prądu, tak? Nie ma dostępu do stałego internetu, więc to nie jest takie proste wszystko. I rzeczywiście obciążenie psychiczne też, które mają te dzieci, no jakby nie pozwala im na ten prawidłowy rozwój, tak? Musimy pamiętać, że no jednak ta grupa rówieśnicza, kontakt z nauczycielem, tak to jest namiastka normalności po prostu dla nich, której tam bardzo brakuje.
Pani Edyto, to pytanie będzie trudne, ale lepiej pomagać tutaj w Polsce, czy lepiej pomagać tam na miejscu?
Lepiej pomagać. Po prostu. Ja zawsze powtarzam, że każdy może pomóc. Nieważne, czy jestem zamożny, niezamożny, czy mam czas, czy nie mam czasu, każdy może pomóc, bo ja zawsze powtarzam, że każda złotówka i każda minuta się liczy. Jeżeli byśmy sumowali te ponad 600 w tej chwili tysięcy mieszkańców Łodzi, które każdy by dał 50 groszy, 10 groszy albo minutę swojego czasu, to robi się z tego, rzeczywiście z tej sumy robi się ogromna ilość i środków i czasu, który możemy wnieść, żeby tym ludziom pomóc. Nie, co więcej, każdy z nas ma różne rzeczy, które po prostu mu zalegają w domu i można też je przekazać, więc tutaj naprawdę nie robiłabym podziału, czy lepiej tu, czy lepiej tam. Po prostu pomagajmy.
Ale to nadal wygląda tak, że potrzebna jest ta pomoc rzeczowa, to znaczy zbiórki przed supermarketami już chyba rzadko się odbywają. Jeszcze gdzieniegdzie widzę takie kosze, że zbierana jest żywność z długim terminem przydatności. Natomiast jest tego coraz mniej. Coraz mniej też słyszy się o takich zbiórkach pieniężnych. Czy to znaczy, że ta sytuacja już jakoś tak się ustatkowała? Czy mamy po prostu regularne źródła pieniędzy, jakieś tam właśnie związane z programami, z których można korzystać?
To ja myślę, że bardziej to jest kwestia, że my się trochę już przyzwyczailiśmy do tej sytuacji. I my jako polski naród jesteśmy bardzo chętni do pomagania, do poderwania się do pomocy, bo jest akcja, trzeba coś zrobić. Natomiast to jest zupełnie naturalne, że z czasem nasz zapał troszkę jakby maleje, no bo skoro cały czas sytuacja w Ukrainie jest taka, jaka jest, no to po prostu się do niej przyzwyczailiśmy. To nie znaczy, że ta pomoc nie jest potrzebna. Cały czas wschodnia część, a teraz jeszcze Chersoń i okolice Chersonia, które bardzo ucierpiały, no cały czas są właściwie w stałej potrzebie. Śmiałyśmy się, nawet ostatnio rozmawiałyśmy tutaj w drodze, że właściwie ubrania już nie są potrzebne. Tak mówiłyśmy, nie, nie, ubrań już nie. Ale okazuje się, że jednak tak, no bo teraz tereny, tak jak mówiłyśmy, okolic Chersonia, no znowuż tam ludzie zostali z niczym.
Tak, to jest, to tak naprawdę to są ludzie, którzy bardzo ucierpieli jakby w wyniku też wojny, ale w tej chwili nie mają nic. Po prostu nie mają nic. No więc tutaj ja nie widzę, że tak powiem, no innej drogi, jak pomagać tym, którzy stracili już wszystko.
Ja wręcz nawet na zajęciach właśnie rozmawialiśmy z uczestniczkami, pokazywały też zdjęcia swoich domów. Na przykład jedna jest z Chersonia, pokazała nam zdjęcie swojego domu, którego po prostu nie ma. I mnie się przypomniała sytuacja wielkiej powodzi w Polsce. To był chyba 97.
Tak.
I tak sobie pomyślałam, kurczę, no takie sytuacje nas jako Polaków zawsze podrywają. I ja wiem, że możemy być zmęczeni, natomiast no mimo wszystko w mniejszym zakresie, ale uważam, że ta pomoc jest cały czas potrzebna.
Chciałabym o jeszcze jedną rzecz was zapytać. Ostatnio przedstawione zostały takie wyniki badań sondażowych a propos stosunku Polaków do migrantów z Ukrainy. I podobno jest coraz lepiej. To znaczy mieliśmy taki moment, w którym odczuwaliśmy takie zdenerwowanie obecnością Ukraińców w Polsce, bo wydawało nam się, że właśnie są tylko odbiorcami tej pomocy, że właściwie nie wnoszą nic dobrego. Natomiast tutaj coś chyba rusza. No i wydaje mi się, że to jest efekt takiej integracji. To chciałabym się dowiedzieć, jak to od środka wygląda.
Na pewno jest to efekt integracji, ale też zmiany naszego podejścia. My musimy się na nowo przyzwyczaić, że Polska, jakby, no miasta, bo tutaj jest najwięcej tych obcokrajowców, nie są monolitem kulturowym i narodowościowym, tak?
Tutaj zresztą Łódź nigdy nie była.
Nigdy nie była, natomiast my tego chyba nie zauważyliśmy, bo nie mieliśmy kontaktu, tak? Dość dużego z tymi obcokrajowcami. A teraz, kiedy rzeczywiście jest ich, tak? Kilkaset chyba w Łodzi, no to słyszymy język ukraiński codziennie na ulicy, tak? Ja przechodząc Piotrkowską, to głównie słyszę właśnie język ukraiński. Więc my musimy się do tego przyzwyczaić, tak? Dla nas Polaków to jest też nowe doświadczenie, tak? My to wyparliśmy gdzieś w swoich głowach, ale też Ukraińcy bardzo chętnie włączają się we wszystkie akcje, które my organizujemy, tak? Oni też nie chcą stać tutaj bezczynnie, nie chcą być, tak jak Edyta powiedziała, obciążeniem, tak? Chcą organizować warsztaty, pokazywać swoją kulturę, chcą się opiekować dziećmi, chcą po prostu aktywnie uczestniczyć w życiu miasta i w życiu obywateli, którzy tutaj mieszkają.
Co więcej, chcą pracować.
Tak, i często też dziewczyny mówią, że one są łodziankami.
Tak.
Tak, już zaczęły tak o sobie mówić, więc no myślę, że to też fajnie pokazuje, że one tutaj jednak zaklimatyzowały się i czują się tutaj dobrze, tak, że to staje się ich miasto.
To jest też ważne właśnie, co pani powiedziała, żeby ten Polak zobaczył, że ta Ukrainka, ten Ukrainiec pracuje. Bo to oznacza, że mu zależy i że chce tutaj być. No to powiedzcie jeszcze o waszych planach na najbliższy czas, chociaż właściwie w Łódzkim Centrum Wielokulturowym to cały czas coś się dzieje.
Cały czas się coś dzieje. Teraz też będziemy obchodzić swoją pierwszą rocznicę powstania. 5 sierpnia będzie dość duża impreza, na którą wszystkich serdecznie też zapraszamy. No i cykl warsztatów, zajęć dla dzieci. Cały czas nieustannie wszystkich zapraszamy na naszą stronę internetową, na Facebooka, więc tam można znaleźć najnowsze informacje o tym, co się dzieje.
Ale zgłosić się mogą nie tylko osoby z Ukrainy, rozumiem, lokalni mieszkańcy też. też?
Jak najbardziej lokalni mieszkańcy też. Cały czas mówimy o integracji, więc jak najbardziej też. Ja tylko dodam, że oczywiście cały czas jesteśmy zaangażowani też w zbieranie różnego rodzaju produktów właśnie, czy żywności, czy mat, czy śpiworów, czy różnego rodzaju środków, chociażby też dla zwierząt. No ja tutaj bardzo mocno pilnuję tych zwierzaków, czyli karmy dla zwierząt, bo jednak ilość bezdomnych zwierząt na Ukrainie i tych porzuconych w tej chwili jest ogromna, więc jeśli macie państwo chęć pomóc, wystarczy się do nas zgłosić, chętnie taką pomoc przyjmiemy.
Edyta Karpińska i Karolina Nowicka-Tkaczyk z Fundacji Koper Pomaga były moimi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.